Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
A to już oznacza, że jest w studiu Katarzyna Bellingham. Dzień dobry, pani
Katarzyna. Dzień dobry.
Ja Agnieszka Michajłow. To może dla mnie trochę nietypowe miejsce, bo ja się śmieję, że ja ogród to mam, ale mam nadzieję, że to nie ja jestem tu ważna, tylko pani Katarzyna, nasza specjalistka od ogrodów, właściwie nasza super ogrodniczka. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry, pani Agnieszka. Jak pani ma ogród, to już jest ogromny krok do przodu, także to trzeba się chwalić, cieszyć.
Niech tak będzie. Za nami taki czas dosyć ulewny. Jak tam pani ogród? Macie jakieś straty?
Tak, ja właśnie tak słuchałam przed chwileczką prognozy pogody i kurczę, jednak ten chłód i jeszcze może więcej deszczy, to nie jest dobra wiadomość dla ogrodników teraz, bo chyba każdy marzy, żeby już ten ogród porządnie wysechł. No, nasz ogród na szczęście nie ucierpiał. No tak, my żeśmy zakładaliśmy nasze ogrody, wiedząc, że musimy bać się wody, musimy bać się wiatrów i no z tego powodu na szczęście nie było wody stojącej nigdzie, no ale oczywiście rzeka płynęła rzeka przez nasz ogród warzywny, wszystkie ścieżki się, że tak powiem, zniknęły, wylały. No my mamy akurat w ogrodzie warzywnym dwie ścieżki główne, takie jakby na znaku krzyża, przycinające się, żeby dojść do tych wszystkich części, czterech kwater i my tam używamy na ścieżce kory. Zwykłe kory z tartaku tutaj od nas ze Stężycy i no niestety tej kory już w ogóle nie było. Tą korę znajdowałam później w ogrodzie żwirowym, który tam, no oczywiście kora zupełnie nie pasuje do ogrodu żwirowego, więc musieliśmy ją stamtąd wygrabić. No i w lesie, bo tak woda od nas spływa od strony domu właśnie do lasu przez ten nieszczęsny ogród warzywny. Także takie słowo na niedzielę, że tak powiem, albo bardziej na poniedziałek, że jednak kora na jakichś skarpach, szczególnie na agrotkaninie czy agrowłókninie, jeżeli państwo w ten sposób swoje skarpy obsadzają, wzmacniają, to nie jest może dobry pomysł. Myślę, że w wielu, wielu ogrodach właśnie spłynęła kora, może nawet żwir. No u nas jest dużo ogrodów ze skarpami na Pomorzu, dookoła Gdańska, dlatego że jeżeli państwo mieliście jakieś takie problemy, to my z ciekawością tutaj też usłyszymy, przeczytamy. Proszę pisać.
Tak, jakie proszę mieliście. Do nas pisać. Ja przypomnę ten numer telefonu 603-06-06. Czy miała pani takie wrażenie, że tej wody było naprawdę dużo tym razem?
No tak, no ale to tak człowiek stoi po drugiej stronie okna i myśli, czy to już jest koniec świata. No jak wiemy ze statystyk, że było jej jeszcze więcej niż podczas ostatniego zalania tutaj na Pomorzu, prawda? Także było jej strasznie dużo, a szczególnie, że dwa tygodnie wcześniej staliśmy za tą samą szybą w dużym pokoju, obserwowaliśmy grad. Także bardzo ciężko jest, naprawdę, i nie tylko ogrodnikom, no bo ogrodnicy to tak są, że tak powiem, to tak dla przyjemności, prawda, ale rolnicy, sadownicy. Poza tym oczywiście to jest wielka strata i wielka tragedia dla całego świata naturalnego. Motyle, pszczoły, owady różne przez taką pogodę, przez takie gradobicie, potem przez tyle deszczu. No, jak takie coś przeżyć?
A w tych naszych ogrodach, bo tak mówimy o ogrodach, ale też powiem o kwiatach. Ja widziałam dzień wcześniej piękne surfinie na wielu balkonach.
One są bardzo delikatne
i właściwie w ogóle nie ma kwiatów. One oczywiście odbiją, prawda?
Tak, surfinie akurat, no to są takie roślinki, że i tak, jak te kwiatki szybko przekwitają, prawda? Mhm. One szybko się robią takie zwiędnięte, tak wyglądają jak chusteczki do nosa i trzeba je faktycznie szybciutko przyciąć sekatorem, no nie cały pęd oczywiście, bo tam na końcu pędu będą nowe kwiatki, ale te surfinie czy pelargonie, wszystkie te kwiatki, które mamy na balkonach czy na tarasach, w skrzyniach i tak zawsze musimy, że tak powiem, ogławiać. To jest takie niezaładne słowo, ale to po prostu oznacza, że przycinać kwiatki, które już przekwitły i bardzo mocno je dokarmiać, tak? Dlatego, bo surfinie uwielbiają, żeby je karmić.
I teraz
karmić.
W tym okresie, kiedy nam ten deszcz tak zniszczył, jeszcze bardziej je dokarmić.
No właśnie, do tego chciałam, szczerze mówiąc, do tego zmierzam, bo myślę, że dużo osób dzisiaj się zastanawia, no dzisiaj od paru dni już zastanawia się, co teraz, co mogę zrobić z moim ogrodem, czy to jest ogród warzywny, czy kwiatowy. Także mam tutaj kilka wskazówek, co można jeszcze zrobić.
Ale z tymi surfiniami to tylko dopytam. Teraz je trochę pod...
To znaczy nawet nie trochę. Ja powiem szczerze, że i tak, nawet jeżeli nie ma ulew, to zazwyczaj surfinie, pelargonie, jakieś tam komarzyce, to wszystko rośnie w skrzynkach czy w donicach. To i tak nie jest naturalne środowisko dla roślin. One nie mają szansy pobierać jakichś składników pokarmowych, bo skąd? Więc takie rośliny ja osobiście i tak zawsze, no przynajmniej jak podlewam, przynajmniej raz w tygodniu, przez całe lato, z jakimś nawozem płynnym.
Dobrze, a teraz porozmawiajmy o tych ogrodach, bo ja tak się zastanawiałam, pewnie nie da się tego dokładnie określić, ale gdzie jest ta granica tych naszych warzyw i kwiatów, ale warzyw głównie, że ta ilość wody to jest jeszcze w porządku dla nich, a już zbytnia ilość wody to już nie jest w porządku.
No to wszystko zależy od gleby w ogrodzie. Zależy, czy ten ogród się, no tak jak pani mówi, że u pani jeszcze woda stoi, tak?
Tak,
w tym ogródku. U niektórych osób woda była i już jej nie ma. To zależy, jak była przygotowana gleba, albo po prostu jak naturalnie jest. Czy to jest gleba przepuszczalna, czy bardziej gliniasta, no bo my mamy i takie tutaj w tym rejonie Polski. Więc jeżeli ten ogród, w tym ogrodzie nie ma już wody, w tym momencie już nie stoi woda, nawet już no, powinna ona była odpłynąć, szczerze mówiąc, następnego dnia, no to właściwie nie ma czym się martwić. To znaczy, że jest, że ta ziemia nie jest na tyle ubita, zbita, że no, jest okej, powiedzmy. A taka ciekawostka, podobno, żeby i tak jakieś takie wody gruntowe były wystarczająco wysokie, żeby na jakiś poziom wejść, który powinien być w ziemi, to i tak podobno jeszcze powinno tak padać się chyba za 2 tygodnie tam coś było.
No, tak, bo prawda jest taka, tak, żeby przez lata właściwie było bardzo sucho.
Dokładnie, także oczywiście to wszystko tak trochę dramatycznie spadł ten deszcz, ale to nie znaczy, że jeszcze wystarczająco jest w glebie. Ale oczywiście rośliny będą pokazywać państwu, że są nieszczęśliwe, że umierają. W moim ogrodzie warzywnym, gdzie na pewno jest za dużo wody, ta woda przeciekała przez niego, ale na pewno i tak jej było za dużo, no to wygląda jak dno rzeki później, jak taka nawałnica przejdzie.
Czy one zaczynają gnić?
To znaczy tak, to widać po tych roślinach, które żółkną na przykład u państwa w ogrodach. Moje kabaczki, jeden kabaczek szczególnie zżółkł. Moje groszki pachnące nie wyglądają za pięknie, też żółkną od dołu. Jeżeli rośliny będą umierać, to państwo to niestety, ale zobaczycie to bardzo szybko. Właśnie żółknięcie, brązowienie, takie brązowe duże plamy. No, wystarczy pójść i zobaczyć, w jakim stanie jest ta gleba. Mi się wydaje, że jeżeli ta woda nie stoi cały czas, no to one dojdą do siebie. Szczególnie, że tak jak mówię, zaraz państwu przypomnę, co można jeszcze zrobić, żeby w tym sezonie uratować ogrody. Ale jeżeli woda nadal stoi państwa w ogrodzie, to wtedy trzeba naprawdę zastanowić się, czy nie warto by było troszeczkę drenaż przerobić, jakoś od początku podejść do tej sprawy. My swój ogród warzywny w przyszłym roku będziemy na pewno przerabiać całkowicie. Zostawimy tylko żywopłoty i będziemy robić i porządniejszy drenaż.
Mimo, że macie drenaż, tak?
Mamy drenaż dookoła, mamy też właśnie taki rów wypełniony żwirem, tłuczniem, ale to nie wystarczało.
Teraz chwila na reklamę. Wrócimy i będziemy jeszcze o tej rozmawiać, o tej dużej wodzie, która przeszła albo wciąż przechodzi przez nasze ogrody.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Państwo oczywiście piszą do pani Katarzyny. Ja postaram się potem te wszystkie pytania przeczytać, ale ponieważ one wprost nie dotyczą tego, o czym teraz rozmawiamy, więc porozmawiamy jeszcze na taki temat. Pani Katarzyno, mamy ogród, do którego napadało dużo deszczu. No to wiemy, stoi woda, może odchodzi woda.
Przede wszystkim, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, ale tak, na samym początku, jeżeli ten deszcz pada tak mocno, no bo to był taki deszcz, prawda, no chociaż bardzo długo, czasami mocniej, czasami mniej, ale bardzo długo pada, no wyobraźmy sobie tą ziemię gołą, bo dużo jest, że tak powiem, gołej ziemi, prawda, pomiędzy roślinami albo na zagonach, gdzie dopiero są wysiane jakieś warzywa, powiedzmy. To ta ziemia jest przede wszystkim niszczona w momencie, kiedy deszcz uderza kroplami o jej warstwę, o jej nawierzchnię, dlatego ona się przyklepuje bardzo mocno. To jest przede wszystkim bardzo mocne mechaniczne niszczenie ziemi. I żeby tego uniknąć, ściółkujemy. Wszystkie nasze zagony, które były wyściółkowane, oczywiście nie na takiej skarpie, no bo tam to może coś spłynąć, chociaż jeżeli to jest przekompostowany obornik albo coś takiego bardziej organicznego, a nie żwir czy kora, to nie spłynie. Ale właśnie tak przede wszystkim ona niszczy ziemię, jeżeli na nią uderza. Jeżeli są gęste zarośla, że tak powiem, jeżeli jest rabata bardzo gęsta, no to ona też nie ma szans, prawda, ta woda tak mocno przybijać tej ziemi, ubijać od góry. Ale jeżeli nie ma ściółki, jest goła ziemia, dlatego drodzy państwo, ja zawsze mówię, żeby ściółkować albo żeby sadzić na tyle gęsto, żeby nie było nigdy widać ziemi. Bo w naturze pójdziemy na spacer do lasu, pójdziemy na jakieś pola. Nie ma w naturze gołej ziemi. Zawsze
no to chyba,
coś na niej leży, jakaś ściółka.
Przeorana jeszcze nie, nic tam nie wyrosło.
Ale to nie jest natura, to jest
no to jest działanie. A ja chciałam zapytać o taką wodę, która niekoniecznie jest tylko wodą deszczową, ale taka, która się wlewa do nas, nie wiem, z ulicy, od sąsiada i to zarówno w mieście, jak i na wsi. A wiemy, że na wsiach to też jest jeszcze problem często szamp, tak? Czyli one są, wybijają, nie wszędzie są szczelne. No wiemy, jak to wygląda, tak? I potem co? Myślimy sobie tak, dostało się do naszego ogródka coś na przykład z szamba. Czy to znaczy, że my już przez 10 lat nie możemy tego ogródka użytkować?
Nie. To nie, oczywiście, że to nie jest taki problem, zaraz o tym powiem. Przede wszystkim tak, woda, która przypływa do nas, nas i potem odpływa, ona tak, po pierwsze przynosi pełność śmieci i zanieczyszczeń, a po drugie wymywa to, co było wartościowe w naszym ogrodzie. Jeżeli państwo od wiosny albo jeszcze od zeszłej jesieni staraliście się utrzymać jakieś nawożenie w ogrodzie, czy to jest warzywny, czy ozdobny, jeżeli na wiosnę, na pewno przecież jakiś obornik, czy nawet jakieś nawozy sztuczne, to jest wszystko jedno. Tego wszystkiego już, drodzy państwo, nie macie. To wszystko wypłynęło, popłynęło gdzieś tam w wielki świat. Ale niestety otrzymaliście w prezencie z wodą przypływającą dużo śmieci. Oczywiście te wszystkie śmieci duże, jakieś większe trzeba wybrać i wyrzucić. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, których nie widać, takie zanieczyszczenia właśnie jak albo szambo, albo na przykład jakieś smary, no nie wiem, może ktoś ma sąsiada, który ma warsztat samochodowy. Ja myślę, że takie zanieczyszczenia, jak smary, jakieś chemiczne zanieczyszczenia, bo to jest coś, czym trzeba się martwić. Ja osobiście, jeżeli chodzi o ogród warzywny, to chemia żadna, bo to przecież jemy. Więc jeżeli państwo macie jakiś wyciek jakiegoś oleju czy jakiegoś paliwa, no to szczerze mówiąc trzeba by było, to jest poważna sprawa, trzeba zobaczyć w ogóle co to jest i jak to potem...
Czyli co, potem część tej ziemi wywieźć na wieś?
No czasami może właśnie można i to w ten sposób załatwić, no ale czasami to się zdarza po tym, jak się ma budowę, prawda? I ktoś tam wylewa cały czas jakąś wodę z cementem czy coś, to się to samo potem dzieje. Te rośliny no nie lubią cementu, powiedzmy, czy olejów, czy jakichś takich chemicznych substancji. Jeżeli jest to szambo, to oczywiście, jeżeli tam nie ma...
No wiem, ale w szambie jest głównie woda.
Jakichś części, że tak powiem, stałych. To ja bym się w ogóle tym nie martwiła, bo calutka ludzkość żyła, uprawiała rośliny, które jadła od wielu tysięcy lat właśnie na przekompostowanych może, ale odchodach nie tylko zwierząt, ale również tych zwierząt, które mają dwie rączki i dwie nóżki, bo my też jesteśmy takimi samymi zwierzętami. I tylko, że tak powiem, w nowocześniejszych czasach zaczęło to troszkę nas przerażać, bo jesteśmy, no żyjemy w takich bardziej sterylnych warunkach teraz, ale jak byłam właśnie teraz na wycieczce w Cornwalli, to jest taki piękny, znany ogród, zaginiony ogród Heligan. I tam przede wszystkim oni mają piękny, ogromny ogród kuchenny. I właśnie przewodnik opowiadał taką śmieszną historię, że po środku tego ogrodu państwo, właściciele tej całej posiadłości lubili się przechadzać, ale tylko po środku mieli ścieżkę i to jeszcze bardzo mocno byli zakryci, dlatego, bo nie chcieli widzieć żadnego ogrodnika brudnego, bo przecież tacy państwo mogliby się skaleczyć, jakby takiego brudasa zobaczyli. Ale jeszcze w dodatku, że nie tylko się odcięli fizycznie takim tunelem obrośniętym roślinnością, to jeszcze wzdłuż tej ścieżki musieli mieć bardzo pachnące kwiatki, dlatego, bo oczywiście w tym ogrodzie używano to, co w nocnikach zostawiali ci państwo, tak, do uprawy warzyw. I jak oni chodzili po tych ścieżkach, to nie chcieli mieć smrodków. Także takimi szambowymi naleciałościami, szczególnie jak to nie są jakieś faktycznie zwały tego odchodów, to naprawdę nie ma co się przejmować. Teraz najważniejsze jest to, żeby tej ziemi pozwolić oddychać.
No właśnie, co teraz zrobić? Mamy już za sobą tak ten deszcz, nie wiem, gnije nam, no już z tego teraz niczego nie będzie. Nie będzie tych naszych cukinii, na przykład u mnie już cukinie stoją pod wodą, więc będą w zalewie. Nic ich nie będzie. Co można zrobić? Czy można zrobić już w tym sezonie, czy trzeba czekać do przyszłego roku?
Nie, oczywiście trzeba teraz, jak najszybciej. Trzeba tą ziemię napowietrzyć, trzeba jakąś ją wspulchnić. I to nie ma jakiegoś wielkiego problemu, wystarczy jakimiś czy pazurkami, czy widłami takimi ogrodniczymi, ale oczywiście nie na całą głębokość 30 cm, bo zazwyczaj widło ogrodnicze mają, na tyle są długie, tylko tak delikatnie wspulchnić górną warstwę ziemi, która była mocno przybita, bo tam zaczną się robić takie warunki już niezbyt dobre, przychylne dla bakterii, które lubią tlen, tak? Tylko beztlenowych i to zacznie się robić takie błotko, takie, no, nie są to dobre warunki w ogóle dla gleby, także, bo w glebie musi być powietrze. Także teraz przede wszystkim trzeba troszeczkę spulchnić górną warstwę ziemi, dosłownie na 7-10 centymetrów, to wystarczy zupełnie. To jest ważne i ważne jest to, żeby teraz to wszystko nakarmić. Najlepiej, najłatwiej kupić, czy w sklepie ogrodniczym, czy w jakiejś szkółce, jakiś szybko działający nawóz granulowany na przykład. No ja zawsze jestem za naturalnym, dlatego, bo tym nie można przenawozić. A teraz jest trudny czas dla roślin, bo pogoda też nie jest za dobra i bardzo zależy od stanu rośliny, czy ona będzie pobierała te składniki pokarmowe w dobry sposób, w taki odpowiedni, optymalny sposób. I na przykład, jeżeli się używa nawozów sztucznych, to niekoniecznie wszystkie te składniki zostaną pobrane, coś zostanie, coś zasoli tą naszą biedną glebę, która i tak już teraz jest no, dosyć mocno zmasakrowana po tych deszczach. Więc jeżeli chcecie państwo, no przede wszystkim trzeba zadbać o glebę. Jak chcecie mieć piękne ogrody, to musicie zadbać o glebę. Rośliny sobie poradzą. Więc teraz napowietrzyć i wysypać na nią jakiś szybko działający nawóz, jakiś organiczny, czyli żywy. Czy to jest granulowany obornik, czy kurzak, czy to jest od krówek, od bydlęcy, czy są teraz, można kupić inne granulaty, jakieś na przykład. No to wszystko jest, bazuje na jakichś odchodach, czy to jest no, cokolwiek. Można też oczywiście używać gnojówki, jeżeli ktoś ma gnojówkę, czyli to jest nawóz płynny, to też świetnie działa, czy to jest z, no raczej albo z obornika takiego świeżego.
No dobrze, ale jeśli tak zaślimy tę naszą ziemię, to ile ona tak naprawdę musi się tak troszkę przeżyć z tym,
od razu, szybko działający, tak? Taki na przykład obornik granulowany, to od razu działa, szczerze mówiąc. Także spokojnie można nawet wysiewać jeszcze w tym roku, dlatego, bo takie szybkie plony, jeżeli mówimy o ogrodach oczywiście użytkowych, warzywnych, można szybciutko jeszcze sobie spokojnie wysiewać wszelkie takie sałaty, szpinak, rukola, bazylia, wszystkie takie szybkie plony.
Ale no buraki już nie urosną.
No będą raczej takie super, takie miniaturowe.
Na botwinę.
Ale też właśnie trzeba zadbać o te plony takie, które długo dojrzewają, długo dojrzewające typu wszystkie kapusty, seler, pory, to wszystko jeszcze będzie, musi siedzieć jeszcze w glebie dosyć długo, zanim dojdzie do siebie, prawda? Więc wtedy koniecznie to właśnie też, no przede wszystkim te rośliny, które zostają w glebie albo do końca sezonu, albo na wiele, wiele lat dokarmić.
Mamy SMS-a od pani Ani, pozdrawia nas. Dzień dobry, w moim ogrodzie wielka woda wsiąkła niemal od razu. O, to pani ma szczęście.
To już jeden
w sobotę podlałam naturalną gnojówką, wszystko wystrzeliło w górę. Zielsko też.
No. Cudownie. Tak, oczywiście my mamy taką pogodę w tym roku, że zielska dużo jest. Jakiś taki chwastowy rok. I też nie wiem, czy państwo zauważyliście.
Strasznie chwastowy. Tak.
Bo taka niestety pogoda sprzyja, bo na początku było dosyć ciepło, potem bardzo dużo deszczy i mi się wydaje, że to ten cały zestaw chwastów, który miał w przyszłym roku wybić, to jest w tym roku drugi raz, albo i trzeci, albo i 50 nam wybił. Ale też zauważyłam, że dużo pomidory w tunelu, dużo roślin, też na przykład moje dalie, bardzo przez to, że było dużo deszczy, mało słońca, to dużo idzie w liście i te rośliny są bardzo takie bujne, ale na razie, kurczę, jakoś tych kwiatów tak dużo nie ma.
Kwiatów nie ma. Prosimy oczywiście państwa, żebyście napisali o swoich ogrodach, jak one przeżyły ten deszcz i jeśli macie pytania, ale także rady może, żeby innym poradzić.
Wszystko jest ciekawe.
Co można zrobić i jak, żeby no, ten ogród jeszcze wyglądał w tym roku jakoś, a nie żebyśmy już uznali, że jest jesień, to piszcie do nas 603-06-06-06. Czyli co, nawieść, można siać.
Nawieść i potem już, no, że tak powiem, business as usual. Można robić, już zajmować się normalnymi rzeczami, tylko że no, też zależy jak w którym ogrodzie. Jeżeli są rośliny wieloletnie, to można spokojnie przyciąć, jeżeli są zniszczone na górze. Na przykład sobie nie wyobrażam, jeżeli są niepodwiązane jakieś wysokie ostróżki, czy inne wysokie rośliny, bo ja miałam na szczęście wszystko podwiązane i nic się nie stało. Ja używam zwykłych gałęzi brzozy z lasu i one tak fajne są rozczapieszone i te wszystkie moje wysokie słoneczniki przeżyły, nawet się nie przewróciły. Ale jeżeli coś się poprzewracało państwu, czy mieliście jakieś inne zniszczenia, na przykład wiem, że pod Olsztynem w zeszły poniedziałek był bardzo poważny grat. Podobno w wielkości takich małych jajeczek. Coś strasznego. I wiem, że były duże zniszczenia, bo moja znajoma tam ma szkółkę i mówi, że teraz ten cały tydzień siedzą i przycinają wszystko do ziemi. Także pamiętajcie, drodzy państwo, że można przyciąć wieloletnie rośliny. One odbiją później, nawet w tym sezonie jeszcze odbiją. Ale tu jeszcze może taka jedna sprawa. Też u nas w lesie jedno z drzewek się podmyło. Że tak powiem. I to jest jedno z drzewek, które myśmy sadzili na przełomie ostatnich 3 lat.
A mi też to jest, teraz sobie przypomniałam.
Tak, to jest śliwa wiśniowa i pamiętam, że tą śliwę wiśniową kupowaliśmy w Donicach. A rośliny, które sadziliśmy z odkrytym korzeniem, o wiele lepiej się zakotwiczyły i nie było żadnego problemu. Także to też jest taka ciekawostka, że warto ściółkować po pierwsze, tak jak na początku audycji mówiłam, bo ta ziemia wtedy nie jest tak bardzo zniszczona, a po drugie właśnie używać, sadzić w ogrodzie, jeżeli tylko się da, bo nie wszystkie rośliny można kupić z odkrytym korzeniem, ale te rośliny, które da się kupić z odkrytym korzeniem, to jednak postarajmy się zrobić to właśnie od, bo to jest od października do kwietnia, bo one może nie będą miały od razu 3 metrów.
Z tym odkrytym korzeniem to jest tak właśnie, no właśnie, jak kupimy małą roślinę, ale, to ona ma szansę mieć odkryty korzeń, ale często chcemy za duże posadzić.
Ale czasami to tak jest, że one potem się wyrównują, jeżeli oczywiście nie mówimy o jakichś ogromnych rozmiarach za grube tysiące, ale powiem pani szczerze i państwu, że bardzo często jest tak, że te rośliny, które są w donicach, one na początku wyglądają na większe, ale one potem o wiele dłużej się aklimatyzują w ziemi. Te korzenie mają więcej trudności, żeby wybić się, bo one są troszeczkę przez nas zapieszczone, tak? Bo wiadomo, że w donicach te rośliny troszkę inaczej były traktowane niż rośliny w polu i są mniej odporne. A takie rośliny z pola wsadzimy do ziemi, jeszcze przy okazji mają o wiele większe szanse na przeżycie w suchych latach, tak jak teraz mamy, bo one same szybko sobie tą...
Tak
traktujemy je średnio i one szybciej stają na nogi, szybciej się ukorzeniają i one przez to później mogą mieć szybsze przyrosty.
Pan Krzysiek do nas pisze, no i to jest właśnie taki efekt wody, który utrzymuje się w ogródkach działkowych. Niestety ta woda często w mieście jest spuszczana, szczególnie w stronę ogródków działkowych, żeby uratować inne miejsca. U nas na ogródkach działkowych stało metr wody, a teraz jest po kolana, że aż się płakać chce. Strażacy działają, ale to wszystko tyle trwa. Bo prawda jest też taka, ja to widzę po naszym ogrodzie, że ten, mówiliśmy, że ten stan wód tych podskórnych był niski, a teraz jest jednak wysoki. I wciąż wysoki, chociaż tej wody wydaje się, że już nie ma. Jest bardzo wysoki. Na chwilę przerwimy, za chwilę wrócimy.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
I w studiu Katarzyna Bellingham i Agnieszka Michajłow rozmawiamy o tej sytuacji po dużej wodzie. Ogród jak część natury po takich deszczach, posprzątać się, nie przejmować. Ja mam tylko smutek, bo moje piękne hortensje zostały połamane. To pan Tomek, a propos nawozu, hortensja wsadzona do ziemi 2 tygodnie temu, zasilona nawozem granulowanym, typowym do hortensji. I przedwczoraj, a dzisiaj liście i kwiaty oklapły, jakby w ogóle wody nie miały. Ziemia mokra, ściółkowa na agrowłókniną, jak chyba tutaj ktoś pisze, i kora, więc wody dosyć
to znaczy,
mają. Czy to wina nawozu?
Jeżeli jest agrowłóknina, to często woda wcale nie wsiąka spod agrowłókniny.
Czyli to nie za dużo nawozu?
Jeżeli
wody za dużo.
To znaczy może też być za dużo nawozu, może być roślina spalona, bo jeżeli to jest nawóz taki specjalny dla hortensji, to jest na pewno jakiś nawóz sztuczny i bardzo możliwe. Ja zawsze myślę, że właśnie stosowanie takich nawozów sztucznych jest naprawdę, to nie jest takie łatwe, że kupimy, dosypiemy, bo możemy zrobić więcej niestety sobie, że tak powiem, kłopotów niż mniej, dlatego, bo te nawozy są bardzo skoncentrowane. Jeżeli troszkę nie damy, jeżeli na przykład...
To jest takie proste, pójść i kupić butelkę takiego nawozu.
No, nie takie proste, bo to tam naprawdę trzeba podążać za ilościami. Trzeba ten nawóz użyć w momencie, kiedy jest albo jest mokro, albo jeżeli wyrzucimy nawóz, to natychmiast trzeba wodę, ziemię podlać, dlatego bo ten nawóz, jeżeli jest suchy, on może właśnie roślinę zniszczyć. Broń Boże, użyjemy właśnie za dużo. Dlatego ja mówię, z nawozami naturalnymi to nie ma co się... To jest dla osób, które nie mają czasu na ogród. Właśnie takie nawozy naturalne. Lecisz, walisz tego nawozu, ile dasz, nawet takie kupowane w sklepach, bo to przecież też już teraz bardzo dużo jest takich produktów w sklepach.
Ale co teraz pan Radek z Lęborka ma z tą hortensją zrobić?
Ja tak sobie zastanawiam się, bo jak pan mówi, że jest agrowłóknina, czy agrotkanina, to bardzo często są takie sytuacje, że wręcz jest sucho pod nią, szczególnie jeżeli to jest na jakimkolwiek skarpie, czy mocniejszej, czy lżejszej, bo jeżeli pada deszcz, to on spływa sobie po tej agrowłókninie, tak? On sobie ładnie płynie.
Czy co, że ona ma tam
i on
sucho?
Pod spodem może mieć sucho. Bardzo często to się zdarza, że my agrowłókninę w ogrodach właśnie ściągamy u klientów, dlatego, bo pomimo tego, że się wydaje, że się wyściółkowało, ale to nie ma nic wspólnego z takim dobrymi praktykami ogrodniczymi, bo ta ściółka nie jest bezpośrednio na ziemi, tylko jest jeszcze na tej agrowłókninie. Może być znowu, że ta hortensja ma za dużo wody. No niestety, jeżeli ta hortensja będzie długo wyglądała na taką nieszczęśliwą, to trzeba zobaczyć przede wszystkim, co się dzieje w korzeniu.
Witam. 3 dni przed ulewą zasiliłam granulatem iglaki, przysypałam korą. Czy ulewa zabrała nawóz, czy powtórzyć teraz nawożenie? Pyta pani Monika.
A czy zabrała ulewa? Ciekawe są tą korę. Jeżeli zabrała chociaż trochę tej kory, to na pewno i ten nawóz też zabrała. Ja nie mówię, że to zabiera z góry, tak? To nie spływa, chociaż jak dopiero był co rzucony, to też mogło z góry spłynąć, ale ten nawóz jest wypłukiwany przez deszcz, więc na pewno spokojnie można wszystko teraz zasilić, ale bardzo uważać, żeby przestrzegać, jeżeli chodzi o nawozy sztuczne, tych dawek, które są podane na opakowaniu.
Tu jest pytanie od pani Beaty o lawendę, to chyba akurat nie o lawendę zalaną, tylko po prostu taka, która już przekwitła.
Gdyby zalana była, to by miała kiepsko, bo lawendy
jeszcze kwitnie, ładnie wygląda, nie wiem, gdzie pani Beata tam mieszka, bo to może też mieć znaczenie, czy czekać z obcinaniem do drugiego tygodnia sierpnia? Czy już ją przycinać?
No ja wiem, to jest problem z tym, żeby, kurczę, ją przyciąć tak na początku sierpnia, bo lawendy teraz kwitną, to jest lipiec, to jest miesiąc lawend.
No ale właśnie u pani Beaty już przekwitła.
Aha, przekwitła.
Teraz ciąć czy czekać?
Można spokojnie ciąć. Spokojnie. Jeżeli państwu te lawendy przekwitły, już nie wyglądają tak za bardzo ozdobnie, to ciąć, tylko tak, żeby nie wciąć się, że tak powiem, w to drewno takie, na którym już nie ma liści. Bo niektóre lawendy odbiją, ale niektóre nie odbiją, niestety. Także zostawić trochę tego jeszcze, tych liści i potem zobaczycie państwo, jak fajnie to się zamienia w taką szarą, piękną, ozdobną kulkę. I na jesień, i na zimę to będzie bardzo ładne, ozdobne krzew, a nie jakieś takie rozczochrane nie wiadomo co. I potem na przyszły rok też ona zakwitnie troszeczkę wcześniej.
Jest też pytanie, to już nie dotyczy wody. W moich kwiatach balkonowych zagościł przędziorek. Jak najskuteczniej się go pozbyć? Pyta ktoś z naszych
balkonowych,
słuchaczy.
A to na zewnątrz, balkonowe, tak? W donicach.
No, co z tym przędziorkiem? Co to za?
Przędziorek, to jest jedno z tych naszych ukochanych świnstewek, które to są malutkie takie, malutkie robaczeczki. Właściwie to są chyba jakieś nawet pajączaki, że tak powiem. Tylko one są takie małe, że w ogóle trudno ich zobaczyć. One razem z mszycami są w jednym zestawie niechcianych mieszkańców naszych roślin. No i tak, przede wszystkim, no niestety, czasami jak już jest przędziorek, to już jest troszkę późno, bo niestety rośliny balkonowe, tak samo jak rośliny, które rosną w domu na parapecie, albo w szklarni, albo w ogrodzie zimowym, tak jak zawsze zaznaczam, to nie jest ich naturalne, że tak powiem, środowisko. Bo one zazwyczaj rosną w donicach, zazwyczaj na lato, ja sama to robię, żeby było pięknie latem w moich koszach czy w donicach. Ja tego napcham, tych roślin, stanowczo za dużo, tak? W jednej donicy to powinna być pewnie jedna, a nie trzy albo pięć. Więc one mają takie średnie warunki wzrostu, prawda? One mają, przepchane są, za dużo tego wszystkiego jest. Poza tym są w miejscach, gdzie może być za gorąco, za sucho. Donice czasami, ja sama po sobie widzę, bo ja nie jestem jakimś, nie wiadomo, czarodziejem, czasami zasychają, prawda? Widać, że liście są troszeczkę już takie zmęczone. Także one na pewno, no, troszeczkę były zestresowane. To jest właśnie stres dla rośliny, że za dużo, za gęsto, mają czasami sucho. Potem było bardzo dużo deszczu na liściach. No, one nie mają takiego dobrego życia. Więc te rośliny, drodzy państwo, jeżeli macie, czy w donicach na balkonie, czy wewnątrz, czy w szklarni, nawet pomidorki w szklarni w donicach, to trzeba cały czas kontrolować. Bo najlepszym sposobem na pozbycie się jest przede wszystkim niedopuszczenie do tego, czyli taka prewencja.
A jak już jest?
Jeżeli już jest, to bardzo ciężko. Ja nie wiem, jak dużo pani tego ma, ale no, te liście, które są porażone, na pewno trzeba zebrać i wyrzucić na amen. Nie do żadnego kompostownika, tylko do takich śmieci zmieszanych najlepiej. Niech się martwią inni o to, że tak powiem. Także przede wszystkim usunąć te wszystkie liście. Mam nadzieję, że ja myję na przykład, jeżeli jakąś mam taką roślinę, jak cytrusową roślinę, czy jakąś kliwię, coś, czego nie mogę po prostu pod koniec sezonu wyrzucić, no to ja to myję wacikiem, żeby to świństwo z tego zmyć. I to jest najlepszy sposób na to, szczerze mówiąc, na takie rośliny wieloletnie. Ale jeżeli chodzi o te takie, które państwo wrzucicie pod koniec sezonu, no to teraz stworzyć im jak najbardziej optymalne warunki. Zrobić tak, żeby troszkę było przewiewu powietrza pomiędzy tymi roślinami, czyli usunąć może dolne liście. No troszeczkę, żeby tam coś się działo, jakoś było spokojniej. Na pewno zadbać o to, żeby te rośliny miały nie za mokro, nie za sucho, ale fajne wilgotne podłoże i na pewno je dokarmiać. Trzeba po prostu pomóc w życiu.
Pytanie o podcinanie. Kilka słów o wierzbie japońskiej. Jak często podcinać wierzbę japońską?
Nie mam wierzby japońskiej, nie mam pojęcia, ale zaraz mogę tutaj rzucić okiem.
No to może na następny tydzień zostawimy odpowiedź. Możemy. Na pytanie. Pani Kasia, niech pani powie, co teraz jest na tapecie u ogrodnika? Pani ma już pomidory, takie widziałam u pani na Facebooku, te czerwone pomidory, to pani? Takie ładne? Czy to czyjś
nie,
post?
Nie, to nie moje. Nie, ja to reklamuję moje, znaczy reklamuję, reklamuję to, co chcę, że tak powiem, tak? Nie, to jest akurat niedaleko nas. Ja zawsze mówię o nich. To jest moje ulubione ogrodnictwo. To jest ogrodnictwo w Kościerzynie. I oni uprawiają, oni mają wspaniałe, odziedziczone szklarnie. Oni tam mają piękne pomidory.
No właśnie, bo czerwone pomidory to tylko szklarniowe póki co, prawda?
Myślę, że tak, bo ja mam na zewnątrz pomidory. I nie, faktycznie, jeżeli chodzi o pomidory, szczególnie to, co zawsze zachwalam tutaj, te pomidory malutkie, koktajlowe, jeszcze w dodatku karłowe, które można z powodzeniem uprawiać w donicach, czy na balkonie, czy w jakiejś szklarence. One są niesamowite, bo nie dość, że one są takie trudne do zabicia, szczerze mówiąc, bo inne pomidory są troszeczkę takie delikatne. Ale nawet te pomidory, jak czasami nie podlejemy, nawet jak zwiędną, to potem dojdą do siebie i będą nadal mieć piękne plony, to one strasznie wcześnie zawiązują kwiatki i strasznie wcześnie właśnie owocują. Moje te pomidorki karłowe, takie właśnie jak Balkoni Red, Maskotka i Bajaja. Takie trzy odmiany. One już mają od 2 tygodni owocki, nawet i dłużej. Potem oczywiście im większy pomidor, tym trudniej mu dojrzeć, że tak powiem, do dojrzenia, do czerwoności, czy do żółtości, czy do czarności, bo tych pomidorów teraz jest dużo różnych odmian kolorów, ale na pewno teraz już powinniście Państwo pomidorki koktajlowe, jeżeli macie bardzo, bardzo mocno nasłonecznione jakąś ścianę domu na zewnątrz.
No właśnie, bo chciałam zapytać o tę pogodę, a ta woda, co była, to jak to z tymi naszymi pomidorami, na przykład tymi większymi?
No na pewno to nie jest dobry rok na pomidory. Przede wszystkim nawet nie same owoce.
I zimno jest, prawda?
Chodzi o to, że niestety taka pogoda wilgotna to jest najlepsza pogoda dla zarazy. Tak, no wiadomo, zaraza ziemniaczana. Oczywiście pomidory to też są rośliny z tej samej rodziny jak ziemniaczki, więc one też są bardzo mocno, mogą być porażone tą chorobą, tą zarazą niestety. I jak ta zaraza wejdzie, to jest po roślinie. Tak samo jak po ziemniakach, tak samo i po pomidorach. I też po bakłażanach niestety. Także jeżeli zobaczycie Państwo jakiekolwiek oznaki, bo często ta zaraza, na przykład u nas to jest bardzo widoczne, to dosłownie, jeżeli chodzi o uprawy szklarniowe czy w tunelu, to dosłownie widać, jak ona idzie od pierwszych roślin, które są przy drzwiach.
A jak to się objawia? Jak to
wygląda? Są takie plamy brązowe, żółte na liściach, niestety widać, to od razu widać i człowiek wie, że już ma przekichane. Te rośliny jak najszybciej usunąć. Też uprawy szklarniowe i tunelowe nie powinny być zbyt gęste. Minimum 70 cm pomiędzy roślinami. I teraz warto poobrywać od dołu liście, dlatego, bo te wszystkie zarodniki tej zarazy, tej choroby grzybowej, one sobie mieszkają bardzo chętnie w glebie, w takiej mokrej, fajnej glebie. I jeżeli na przykład jeżeli będzie woda spadała z nieba, tak, ten deszcz, będzie się uderzał o glebę, będą się uderzały krople, no to będą się odbijały i te zarodniki będą rozsypywane po tych wszystkich biednych pomidorach. Dlatego warto, żeby pomiędzy pierwszymi liśćmi nad ziemią, a pomiędzy glebą było jak najwięcej, że tak powiem, przestrzeni.
Proszę napisać, czy tam, jak to mu Państwo z pomidorami, bo ja to widzę, że jeszcze wciąż zielone.
Tak, no bo taka pogoda, ja mówię, ja mam pełno ogrodę. Zieleniny, a te owoce, że tak powiem, tak powolutku. I koniecznie karmić nawozami potasowymi. Potas, potas, potas dla roślin kwitnących i owocujących. My również wrzuciliśmy w tym tygodniu po tych ulewach popiół, które żeśmy przechowywali od zimy jeszcze, bo my palimy tylko i wyłącznie drewnem u nas. I ten popiół też ma dużo potasu. Więc jeżeli macie gdzieś tam Państwo skitrany, że tak powiem, popiół, o którym mówiliśmy wcześniej, bo oczywiście popioły jest pełno zimą, a kto potrzebuje zimą tego popiołu. Także jeżeli mieliście Państwo gdzieś odłożone w workach, czy w wiaderkach, czy w beczukach, to teraz jest dobry czas, żeby ten popiół roślinom i nie tylko pomidorom, czy ogórkom, bo to wszystko owocuje, prawda, czy bakłażanom, ale wszystkiemu, co kwitnie, również z kwiatkami ozdobnymi, łącznie z daliami, z cyniami, z różami, wszystko teraz chętnie tego potasu dostanie, szczególnie, że potas tak czy siak, nawet jeżeli nie ma ulewy, to jest jednym potas z tych popiołów oczywiście. Bardzo, bardzo szybko się wypłukuje, nawet bez ulewy.
Pani Kasia, skoro o pomidorach, jakie są najlepsze pomidory?
Najlepsze?
Nie mówię do hodowania najlepsze, ale do jedzenia najlepsze. Nie wiem, sprawdziła pani pewnie różne odmiany. Jakie są najlepsze?
No, ja miałam trochę problem właśnie, te pomidorki małe, one fajne są, bo one szybko plonują, ale one mają czasami dosyć twardą skórkę, muszę przyznać. I te koktajlowe również, te wysokie, te
Tak na ząb są.
One mają dosyć mocno twardą skórkę, chociaż czasami potrafią być niesamowicie słodkie. No ale to troszeczkę jak z winogronami, trzeba poruszyć, a potem wypluć skórkę, tak? To troszeczkę nie bardzo. Ale one się nadają świetnie do zapiekania na przykład. I potem można takie malutkie pomidorki właśnie okrągłe, przeciąć na pół, na blaszkę, troszeczkę oleju, troszkę rozmarynu, zapiec i potem to przez sitko i potem to są świetne sosy. I to jest strasznie łatwe do zrobienia. I one już plonują, więc już można było to robić. No najsmaczniejsze pomidory to pewnie są takie, im większe, pewnie tym smaczniejsze. No ja jestem też tradycyjnie wielką zwolenniczką pomidorów malinowych i dużych, ale one są najtrudniejsze w uprawie. Ja wiem, że to czasami zdarzają się takie SMS-y od Państwa, że ja uprawiam i jest super ekstra. No to ja kurczę i się tutaj kłaniam w pół.
Ale pomidory to jest w ogóle trudna sprawa, prawda?
Tak, one są bardzo
delikatne. Wiem, że moja mama poległa po kilku latach, jeśli chodzi o pomidory. Chyba miejsce nie takie, za mało słońca, za dużo wiatru.
Tak, i każdy rok jest inny. Tak jak mówię, w tym roku niby mamy w super miejscu pomidory, ale teraz znowu jest mało słońca. Także to można zwariować w tym ogrodnictwem, szczerze mówiąc. Ale i tak, to jak ktoś to kocha, to kocha i tyle.
A skoro o malinowych pomidorach, bo ja tak ostatnio patrzyłam u nas na rynku. Te malinowe pomidory są jakieś takie teraz, nie wiem, takie z hurtu kupione oczywiście. Są jakiegoś takiego dziwnego koloru. Jakieś nie przekonują mnie te pomidory. Nie wiem, pomidor kiedyś był taki po prostu porządnie czerwono-malinowy, a teraz są jakieś takiego dziwnego koloru. Co to jest?
Po pierwsze są inne odmiany teraz, no bo pomidor malinowy to może być ich dużo, tak? Mhm. Przede wszystkim odmiany są teraz, które są skierowane do takich hurtowych, że tak powiem, odbiorców, sprzedawców, czy w sklepach, czy nawet na targach. To są pomidory specjalnie przez człowieka tak skrzyżowane, wyhodowane przez jakichś naukowców, żeby na przykład one może, no, miały świetną, twardą skórkę, tak? Żeby one można by było je spuścić dłużej na ziemię i żeby nic się nie stało. Ale tak to jak jest z każdą inną rośliną, czy to są kwiaty, czy to są warzywa, czy owoce, jeżeli kombinujemy z cechami jakimiś, jeżeli kombinujemy z różnymi sprawami dotyczącymi wyglądu czy smaku i na przykład dajemy jednemu pomidorowi lepszej skórki, to na czegoś mu ujmujemy. Dlatego niestety mówi się, że te pomidory, wszystkie F1 odmiany, czy nowoczesne odmiany, i to nie tylko jeżeli chodzi o pomidory, to też jeżeli chodzi o róże. Może one łatwiejsze są w uprawie, może one są później, można je dłużej przechowywać w lodówce czy w wazonie, jeżeli chodzi o kwiaty na przykład, ale im brakuje tych walorów smakowych i zapachowych.
Nie, no róże to naprawdę rzadko pachną.
Naprawdę, ale to jeżeli chodzi o pomidory, to jest to samo, dlatego my uprawiamy, jeżeli się da, to tylko odmiany dawne, bo dla takich ogrodników amatorów...
Czy jakie macie u siebie w ogrodzie?
No na przykład... No, dużo jest różnych takich odmian, żeby one nie były F1 przede wszystkim, tak? Bo to już wystarczy popatrzeć. No, taka jedna z naszych ulubionych odmian to jest Green Zebra, Tigrella. To nie są pomidory całkowicie czerwone. One mają trochę takie paski, jakby takie prążki. I one spokojnie można nasiona w Polsce u nas dostać. Też pomidory Black Cream, właśnie takie czarne, ciemne. One są niesamowicie słodkie. Bardzo dużo jest pomidorów takich, które są, że tak powiem, na taki, no, do dobioru dla ogrodników amatorów, którzy mogą sobie pozwolić na uprawę tylko i wyłącznie dla siebie i mogą się bardziej tymi pomidorami zająć. Ja rozumiem, że jak jakiś rolnik ma 1000 milionów hektarów jakiegoś pomidora, to on nie może sobie pozwolić na to, żeby, prawda, jakieś tam dawne odmiany się z czymś tam bawić. Ja to rozumiem, no to takie mamy dzisiejsze czasy, ale mamy wybór. Możemy albo kupować w ogrodnictwach, które znamy, właśnie na przykład w tym ogrodnictwie w Kościerzynie, albo możemy kupować ekologiczne.
No dobrze, ale jeśli już idziemy na taki zwykły targ, czy na zwykłą halę, to spośród tych, które są na rynku, jakie najlepiej wybierać?
Ja zawsze idę do osoby, która jest najbardziej skromna, bo wiem, że to nie będzie z hurtu, z chwaszczyna czy z ręku, tylko to będzie pewnie coś z ogrodu, prawda? Ale no... Nie wiem, mi się wydaje, że to nie ma w ogóle... Kiedyś to tak było, że na rynku to się kupowało faktycznie jakieś takie, prawda?
No, teraz wszystko wydaje się, tak, że tak to jest, nie jest. Prawda?
Naprawdę trzeba,
jeszcze
coś
z tymi pomidorami, tak,
postawić.
Nie wiem, pewnie pani to też zauważyła, że one pachną, jak się je powącha na straganie, a jak się je zabiera do domu, to one już nie...
A to już jakieś mam perfumy, tak mam. Chyba...
Piszą nasi słuchacze, pani Ula, na pomidorach w szklarni kupione na straganie sadzonki są czarne plamy. Dlaczego? To są właśnie te plamy. I też pani Ela, pomidory zarazem zielone, ale właśnie zauważyłam na liściach to, co mówi pani Kasia, żal mi wyrzucić. Mam tylko dwa krzaki. Tylko
trzeba
dwa.
Jak najszybciej się niestety pozbyć, dlatego, bo jeżeli to jest zaraza, to potem też zarodniki, to wszystko zostanie w glebie i potem one nie umierają. One będą tam na przyszły rok, także jeżeli macie państwo duży problem z tą zarazą, to nawet warto w tunelu czy w miejscu, gdzie w przyszłym roku będą pomidory, wymienić glebę.
To tyle tu od państwa o pomidorach. Zaraz jeszcze postaram się przeczytać inne SMS-y, bo rozmawialiśmy o pomidorach i to właściwie większość jeszcze zielonych, więc to przed nami. A co dzisiaj już tak zbieracie w ogrodzie?
Cukinie. Piękne. Dlaczego są? Ja nie przywiozłam cukinii dla pani?
Miałam do piątku, miałam swoje.
No bo pani ma pod wodą teraz, to już tak jak pani mówi, w zalewie. Ja, to jest takie cukinie, to zawsze mi się śmiać chce, bo oczywiście ich jest strasznie dużo teraz i to jest coś pięknego i oczywiście ja uważam, że trzeba jeść to, co jest teraz i potem może w zimie niekoniecznie, jeżeli nie będziemy ich mieli w słoikach, niekoniecznie musimy jeść to, co możemy zbierać plony latem, bo już jak teraz się tego najemy, to nasze ciało, nasze te składniki pokarmowe jakoś gdzieś tam, te witaminy, różne substancje wejdą i nas zasilą, ale strasznie dużo faktycznie jest, jak one są, to są. To wszędzie są, prawda, te cukinie. Najsmaczniejsze i najbardziej takie, no, do użytku, do różnego użytku. Można z nich robić czy do sosów, czy do makaronu, czy na pizzę, czy na cokolwiek. To są oczywiście takie malutkie no, kabaczki, cukinki, zucchini. To są różne nazwy, tak? Ale właśnie to jest jedno
ja nas nie odróżniam, ale odróżniam kolory. Są jasnozielone, ciemnozielone.
Są zielone prążki, są jasnozielone, są prawie że białe, są żółte. Ja mam te wszystkie kolory u siebie w ogrodzie. No i nie oszukujmy się, ale one dorastają do dużych kabaczków, rozmiarów, jak po prostu to przegapimy ten moment, kiedy trzeba było zebrać te mniejsze. Bo te mniejsze to jest takie proste. Przecinamy w paseczki, ale wzdłuż, na grilla, czy pod grilla takiego w piekarniku. To jest po prostu 3 minuty, to jest najpyszniejsze jedzenie na świecie.
A też dobre jest w cieście naleśnikowym cukinia. Uwielbiam.
I kwiaty też cukinii można wcinać. Po prostu, no, cukinia naprawdę na różne sposoby, ale taka śmieszna, zawsze przypominam się, mam taką książkę. No niestety po angielsku jest ta książka, więc nie każdy może ją przeczytać. Nazywa się Co zrobić z tymi wszystkimi cukiniami?
A, też ich dużo, tak?
Tak, bo oczywiście każdy kraj ma taki problem i właśnie to jest napisane przez Amerykankę i ona mówi, że ona tam pisze we wstępie, że w okresie cukiniobrania u niej w stanie, bo ona tam w jakimś stanie mieszka w Stanach Zjednoczonych, mówi, że ludzie nigdy nie dbają o to, żeby zawsze zamykać samochód. Bo jak nie zamkną samochodu, to potem przyjdą i na siedzeniu znajdą całą torbę cukin. Albo ludzie na przykład zostawiają komuś przed domem, dzwonią i uciekają.
To u nas tak chyba jeszcze
desperacja, ale u mnie już tak niedługo będzie, bo tych cukinii jest sporo. Także zapraszam, tak przy okazji, ja mam otwarty, ten mój ogród jest troszkę taki trochę zmęczony po tych ulewach, ale ja tam niemniej jednak jestem, czekam na Państwa w środy i w soboty od 12 do 16.
Swoją kawiarenką.
Tak, i te cukinie też są tam.
Nie może ilości skrzynkowej, ale zawsze. A propos tego, na zimę my mamy w słoikach takie leczo porobione z cukinii.
Super. Właśnie leczo, jeżeli ktoś jeszcze ma, bo niestety to się jakoś nie może zgrać na razie, ale bakłażany też już u nas owocują pięknie. Pomidory bardzo powoli, ale gdyby Państwo mieli to wszystko, taką to mieszankę. Piękne ratatouille.
Cudownie.
I to jest coś wspaniałego potem na zimę. To jest po prostu naprawdę fajne.
Problem z pomidorami. Mam problem z pomidorami pod folią. 3 różne odmiany wsadziłem do 5-litrowych pojemników. Owoców mają bardzo mało. 3-4 na krzaku, ale niektóre krzaki zrobiły się żółte, nie rosną, podlewam co drugi dzień. Co może być przyczyną?
Żółte. Pod folią, 5-litrowe. No, nie wiem, czy to stoi na ziemi, czy to stoi na jakimś takim podłożu. No nie wiem, tak za bardzo musiałabym troszkę więcej. Żółte, no to jeżeli żółte, to na pewno może być trochę za dużo wody.
Czyli za mokro, no, po prostu.
Chociaż nie wiem, no bo tak, no wiadomo, jeżeli one są w donicach, to sprawdzenie tego, czy one potrzebują wody, czy nie, powinno być dosyć proste. Powinno się po prostu podnieść tą donicę i sprawdzić. Jeżeli nie da się jej podnieść, to znaczy, że ona jest mokra wystarczająco, tam nic nie trzeba podlewać więcej. Jeżeli jest lekka, no to na pewno ją trzeba podlać, bo to ta góra, to nic nie znaczy, prawda, to co się dzieje na samej górnej części tego podłoża. Warto też, jak w starych czasach, po prostu tylko to przy doniczkach glinianych bardziej. W dawnych czasach w ogrodach kuchennych chodził pan, który miał specjalnie takie zadanie z takim patyczkiem i pukał w te wszystkie doniczki. I on wiedział, która doniczka potrzebuje wody, która nie potrzebuje wody. Podlewanie to jest wyższa szkoła jazdy. Zresztą wszystko w ogrodnictwie jest wyższa szkoła jazdy, także do wszystkiego musimy się naprawdę przykładać.
Trzeba mieć najpierw te doniczki, a potem jeszcze pukać i wiedzieć, że jak się puknie, to jest tak, tak jak
ale
powinno
to
być.
Wszystko tak naprawdę to jest doświadczenie. Mhm. Także no niestety, jeżeli ktoś z Państwa wytrzyma tą presję ze strony pogody, ze strony, no przede wszystkim pogody, bo ta pogoda naprawdę ogrodników nie rozpieszcza. Jeżeli Państwo będziecie jeszcze mieli siły na ogrodnictwo na wiele, wiele lat, no to się to wszystko wejdzie w krew.
A pani Celina pisze, czy to jest prawda, że wrzucanie na kompostownik obierek z ziemniaków powoduje większe prawdopodobieństwo zarazy w ogrodzie? Czy to prawda? Czy to jest jakieś takie, nie wiem, zabobon?
Powiem szczerze, że nie słyszałam jeszcze o takim problemie.
A wrzuca pani normalnie?
Wyrzucam. Ja mam własne ziemniaki, wyrzucam, tylko że teraz o tej porze roku, szczerze mówiąc, my nawet nie obieramy ziemniaków, bo one są takie, mam tą skórkę taką...
Bo wy ciągle macie takie
tak,
super te ziemniaki.
Tak, my mamy. Ale nawet te, co kupujemy dla kur, że tak powiem, to są młode już ziemniaki. Powiem państwu, że my jesteśmy za leniwi, żeby je obierać. One mają tą skórkę taką delikatną. Kurczę, ja
no, ale jeśli już obierzemy, to do kompostownika spokojnie możemy.
Ja myślę, spokojnie.
Możemy.
Szczególnie, jeżeli te. Okej, okay, nie dajmy się zwariować. Jeżeli
a pojemniki
jakaś część...
wkopane w ziemię. Tak pan napisał, ten 5-litrowy wkopany w ziemię.
Zobaczy, czy nie jest za... Bo jak żółte, to może być za mokro.
Bo jak one
są mokre, to one też nie mogą przyjmować wszystkich składników pokarmowych. No właśnie to widać, prawda, po tym dyskoloracji liści i pędów. No bo one muszą mieć wszystkie składniki zbalansowane, żeby fotosyntezować. I to jest takie troszkę skomplikowane, ale niech pan sprawdzi, czy tam nie jest może za wilgotno. Co drugi dzień. No my w tunelu podlewaliśmy codziennie. i nadal jest sucho. Także to jest takie no, bardzo względne. Ale to... przepraszam, że jeszcze powiem o tym ziemniaku. Najważniejsza rzecz, najważniejsza. Nie wyrzucamy na kompost żadnych roślin, które mają chorobę grzybową. Czy to jest zaraza, czy to jest cokolwiek innego.
A, tak? Czyli nie róbmy tak, że teraz wyrwiemy to z grządki, tak?
Dokładnie.
Wyczyścimy i wrzucimy do kompostownika.
A raczej nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z Państwa miał szansę zjeść ziemniaki, które miały zarazę i z tych ziemniaków obierki, że tak powiem, dlatego, bo ziemniaki, które mają zarazę, są zgniłe w jeden dzień i są śmierdzące i tego nie da się, że tak powiem, jeść. Także myślę, że jeżeli macie Państwo obierki, to te ziemniaki nie miały zarazy, i na pewno można te obierki wrzucać na kompostownik. Niemniej jednak, jeżeli teraz pozbywacie się roślin, które są porażone zarazą, czy to są teraz pomidory, czy bakłażany, czy ziemniaki, czy to na przykład są liście ciemierników, bo ciemierniki to są takie byliny, które właściwie co roku dostają takie plamistości liści i te liście się właściwie na wiosnę wycina i wtedy idzie następna, że tak powiem, porcja liści, kwiatków, a te liście stare należy no, do śmietnika zmieszanego, bo ja nie jestem zwolenniczką palenia czegokolwiek, bo to jednak ten dym idzie do atmosfery i to dołączamy się do tego zniszczenia świata naszego, ale na pewno się tego pozbywamy.
A ja chciałam jeszcze zapytać o moje poziomki, które były bardzo mocno zalane. Nie wiem, czy one tam już całe zgniły. Przyciąć je i liczyć na to, że odbiją?
Tak, poziomki to są też takie roślinki, które raczej, one są i od nas, prawda, z naszej, że tak powiem, strefy klimatycznej, geograficznej, więc one powinny się u nas dobrze czuć, więc jeżeli pani troszkę spulchni ziemię dookoła, żeby miały trochę powietrza, żeby tam się rozwijały również te bakterie tlenowe, nie tylko beztlenowe, i dodać jakiegoś jedzonka, myślę, że spokojnie. Przyciąć je tak, jak wszystkie inne rośliny wieloletnie, które zimują, że tak powiem, pod ziemią.
A jak pani patrzy na tę pogodę, która nam się tak jakoś za oknem kształtuje, to co się panią szczególnie martwi jako ogrodnika i ogrodniczkę?
No myślę, że gdyby padało nadal, to by mnie to bardzo martwiło. Jeżeli będzie, nie jest chłodno. Jeżeli chodzi o pomidory, to na pewno to, co się zdarzyło, myśmy mieli bardzo zimne noce w czerwcu. Było w nocy 4 stopnie.
Ale teraz też nie jest za ciepło.
Ale niestety z pomidorami to tak jest, że nawet jeżeli to było miesiąc temu, jak one dostały kopniaka, bo pomidory poniżej 8 stopni już nie rosną. I one dostały na pewno jakiegoś szoku i one, widzę, że te pomidory, które mam na zewnątrz, one mają bardzo mało kwiatków i bardzo, bardzo dużo zieleniny, ale mają bardzo mało właśnie kwiatów i owoców. I teraz też, pomidory to jest minimum 8 stopni w nocy. A to jest normalne w dzisiejszych czasach, prawda, że jest tylko tyle stopni. Ja miałam taką roślinkę na rabacie, mam taką rabatę daliową, gdzie mam takich wrażliwców właśnie z Meksyku, bo to wszystkie rośliny są i dalie. I tytonie, mam tytonie. I właśnie w czerwcu w nocy przy 4 stopniach plus kilka tytoni mi zmarzło. No przecież to jest niesłychane.
No, takie mamy czasy, taki mamy klimat.
Tylko trzeba, jak zawsze mówię, trzeba nakupować sobie jakichś środków jakichś ziołowych na nerwy albo zasadzić melisy pełno i się luzować, no bo faktycznie nie mamy na to zupełnie wpływu.
Pani Katarzyna była dzisiaj z nami, będzie oczywiście za tydzień. Bardzo dziękuję pani Kasiu. Pani trochę ofiarą jest tej ulewy. Przyjechała dzisiaj samochodem, a nie pociągiem.
No, niestety właśnie jestem przerażona, bo tylko jakieś
Pomorska,
takie straszne
metropolitalna
są na znakach. Powiem, że jestem w szoku, że tak się zdarzyło, że taka poważna sprawa, nie? No.
Mamy nadzieję, że to nie będzie trwało wiecznie i że za tydzień pani już spokojnie do nas przyjedzie.
No, mam wielką też nadzieję.
PKM-ką. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Agnieszka Michajłow i Katarzyna Bellingham.
Dziękuję, do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.